Naszym gościem jest Leszek Walczak, przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego Solidarności. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie przewodniczący, Solidarność niezbyt głośno protestuje przeciwko niektórym posunięciom rządu.
Jeżeli udaje nam się porozumieć w kwestiach dotyczących płacy minimalnej, jak proszę zwrócić uwagę, że w trakcie negocjacji w Radzie Dialogu postulat był znacznie niższej kwoty ze strony społecznej. Rząd zaproponował wyższą, dotyczące spraw związanych również z minimalną stawką godzinową. Udało nam się dojść do porozumienia w sprawach dotyczących również i kodyfikacji kodeksu pracy. Trwają prace mające upodmiotowić pracownika, ale również i uwzględnić postulaty organizacji związkowych i pracodawców dotyczących reprezentatywności. Więc na tym etapie można powiedzieć, że jest na razie prowadzony dialog. Proszę też zwrócić uwagę, że jednak Solidarność w przypadku, kiedy nie są realizowane obietnice, też protestuje. Przypadek zamykania kopalń, które miało mieć miejsce i jest zapowiadane przez rząd, ostro spotkał się z krytyką związku i organizowane przed pani premier domem protesty, no to przede wszystkim Solidarność, która domaga się wywiązywania się z zawartych porozumień i umów.
Projekty ustaw dotyczące reformy oświaty wzbudziły niedawno zastrzeżenia sekcji oświaty i wychowania Solidarności. Chodzi o zabezpieczenie miejsc pracy nauczycieli i pracowników. Przypomnijmy państwu, że ministerstwo chce, by od 1 września były 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i 2-stopniowe szkoły branżowe. Gimnazja byłyby wygaszane przez brak naboru do klas pierwszych. Na niedawnym państwa zjeździe w Płocku przyjęli państwo stanowisko, w którym wyrażacie pewne obawy związane z tą reformą.
Znaczy obawy są dotyczące spraw pracowniczych i spraw osłonowych. Również mamy wątpliwości co do podstaw programowych. Trwają jeszcze konsultacje, bo te podstawy zostały jakby zaprezentowane przez panią minister. Krótki termin na tryb konsultacji, ale on się na pewno odbędzie. W związku z tym, że sytuacja była dość napięta, przewodniczący Rady Dialogu jeszcze Piotr Duda i Związku Solidarność poprosił panią minister edukacji o spotkanie. Były dwie debaty dotyczące kodyfikacji kodeksu pracy i druga dotyczące zmian w systemie edukacji, gdzie pani minister była obecna. Spotkała się z delegatami, z nauczycielami i okazało się, że wiele spraw, które były nurtujące, zostały wyjaśnione. Natomiast sprawa dotycząca tej polityki osłonowej i porozumienia jest w dalszym ciągu w trakcie negocjacji.
Rząd uspokaja, że nauczyciele czy pracownicy oświaty nie będą tracić miejsc pracy.
No to jest, można powiedzieć, takie na razie uspokajanie i wróżenie z fusów. Wiadomo, że główną przyczyną to nie będzie reforma, ale przede wszystkim niż demograficzny i to jest spowodowane brakiem przede wszystkim etatów i groźbą zwolnień nauczycieli, bez względu na to, czy reforma by weszła, czy by nie weszła w takim kształcie, czy w innym. Jednak ta sprawa budzi wiele wątpliwości i faktem jest, że w poprzednich latach, kiedy ten niż demograficzny już dotykał przede wszystkim szkół podstawowych i średnich, to miało miejsce.
No tak, ale trudno o niż demograficzny kogokolwiek oskarżać rządzących.
Dlatego właśnie my staramy się ze zrozumieniem patrzeć, jakie są propozycje ze strony ministerstwa, przygotowanie środków na wdrożenie tej reformy, no i przede wszystkim te działania osłonowe. Jedną z takich propozycji jest powrót do zapisów karty nauczyciela, gdzie po 30 latach pracy nauczyciel mógł przychodzić bez względu na wiek na emeryturę i być może w tym okresie przejściowym uda się takie zapisy wynegocjować, żeby powróciły.
Czy nie żądacie za wiele od rządu?
Jeżeli akurat chce się, żeby właśnie zrealizować swój program i tą obietnicę, że nikt nie będzie zwolniony, no to zabezpieczenia powinny być na piśmie, a nie tylko i wyłącznie w hasłach.
Ustawa dotycząca obniżenia uposażeń dla byłych członków aparatu bezpieczeństwa PRL. Według rządzących doczekaliśmy się wreszcie dziejowej sprawiedliwości. Jak pan na to spogląda?
No i fakt, to jest zbyt późno, ale na szczęście została ta dziejowa sprawiedliwość przypieczętowana projektem ustawy. Może ta ustawa trochę krzywdzi tych, którzy do 1989 roku byli pracownikami aparatu bezpieczeństwa różnych służb. Potem po weryfikacji zaczęli pracować i sporo swojego czasu, jak i również wiedzy i zaangażowania wykazali w budowaniu trzeciej RP. Być może należałoby w tej ustawie zrobić tak, że akurat za ten okres, w którym byli pracownikami Służby Bezpieczeństwa czy aparatów bezpieczeństwa WSI, w tym czasie im obniżyć za ten okres czasu emerytury. Natomiast kiedy jednak się zweryfikowali i pracowali, to być może należałoby ten wskaźnik tutaj przeliczenia emerytur trochę inny przecież powinien być.
Dla osób, które przeszły weryfikację pozytywnie, będzie to jawna krzywda.
No, w ustawie o tym nie pomyślano. Za każdy, nawet jeden dzień przepracowany w aparacie bezpieczeństwa, no, ta emerytura ma być właściwie obniżana. I moje zdanie jest takie, że powinno to być jakby trochę podzielone i rozgraniczone. Natomiast dziejowa sprawiedliwość wreszcie nastąpiła, bo przez tyle czasu, jak wszyscy doskonale pamiętamy, jednak ci decydenci byli chronieni. Generał Jaruzelski z honorami chowany, generał Kiszczak nieosądzony pomimo tylu lat prowadzenia procesów w sprawie kopalni Wujek i wydarzeń grudnia 1981 roku. No to jest, można powiedzieć, skandaliczne i dla wielu, którzy akurat doznali cierpień i dzisiaj żyją na głodowych emeryturach, no jest to mała satysfakcja.
Ci właśnie, którzy żyją na głodowych emeryturach czy rentach, a kiedyś poświęcali swoje zdrowie, niejednokrotnie życie dla wolnej Polski, nic tak naprawdę nie uzyskają na tym, że byłym esbekom obniża się emerytury. Dlatego ktoś niedawno skomentował, że być może dziejowa sprawiedliwość tak, ale nie społeczna. Lepiej byłoby na przykład podnieść uposażenia tym, którzy byli ciemiężeni, którzy walczyli, niż tylko obniżać tym,
no,
którzy
my
ciemiężyli.
My myśleliśmy, że projekt będzie właśnie w tym kierunku zmierzał, że jeżeli obniżamy, to zyskujemy środki, które można by przeznaczyć właśnie dla tych działaczy opozycji demokratycznej, którzy zasługują na taką pomoc. Jest teraz ten element, jest ustawa dotycząca elementów wsparcia dla tych działaczy i wydaje się akurat, że te środki powinny właśnie zasilić ten fundusz, ale w pierwszej kolejności zgadzam się, że powinny jednak być weryfikowane ich emerytury, dlatego że to przez właśnie aparat bezpieczeństwa oni nie mogli pracować, oni byli wykluczeni w tym czasie, nie mieli możliwości uzyskania wysokich zarobków, żeby mieć wyższą emeryturę, a przecież wszyscy wiemy, że im wyższe zarobki, tym emerytura nasza jest wyższa. Wtedy akurat wszyscy byli gnębieni, zwalniani, internowani i można im tylko i wyłącznie dzisiaj współczuć, ale należy też oprócz tego współczucia przygotować taki pakiet, który będzie pomagał im godnie żyć.
Tyle lat minęło już w wolnej Polsce, a ci ludzie ciągle nie doczekali się sprawiedliwości. To strasznie długi okres, niektórzy już od dawna nie żyją przecież.
No tak, to zbyt wiele układów spowodowało bezkarność decydentów stanu wojennego i aparatu bezpieczeństwa. Porozumienia, które zostały popodpisywane z byłymi działaczami opozycji przy okrągłym stole, jak widać właśnie przez tyle czasu dawały im gwarancje. Te teczki, które są i archiwa, które znajdowały się u Kiszczaka, no pokazują, że niewiele się zrobiło, żeby tą sprawiedliwość dziejową dla tych wielu tysięcy ludzi, którzy walczyli, a dzisiaj żyją w biedzie. No, niestety nie udało się tego zrobić, a widać, że te układy pozwalały godnie żyć tym, którzy byli oprawcami. Nie powinno tak mieć miejsca.
Panie przewodniczący, jest pan w Solidarności od bardzo dawna. Chcę o historię znów zapytać. Sprawa Józefa Piniora, byłego senatora, europosła Platformy Obywatelskiej, obecnie oskarżanego o korupcję.
Trudno. Znamy przypadki, że tacy wielcy ludzie czasami ulegają pokusie. Więc poczekajmy na wymiar sprawiedliwości, czy rzeczywiście będzie to w toku postępowania udowodnione, czy może się okazać jednym wielkim blefem. Trochę czasu minęło od tamtych wydarzeń i ludzie się pozmieniali. Proszę zauważyć, że po 1989 roku jednak ci działacze znaleźli inne swoje miejsce w działalności politycznej. Część została w działalności związkowej, tak jak ja i wielu naszych kolegów, ale część zaczęła robić karierę polityczną i szukać dużych pieniędzy. Frasyjny przykład właśnie Adam Michnik, wielki redaktor dziennika, więc można powiedzieć, że czasami tak jest, że pokusy być może przekraczają ich możliwości obiektywnego funkcjonowania.
Musimy wierzyć, że sprawa ta zostanie osądzona obiektywnie.
No ja liczę na to, że sprawiedliwość w sądzie akurat zwycięży i że nie pójdzie się do sądu po wyrok.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja przypomnę, naszym i Państwa gościem był Leszek Walczak, przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego Solidarności. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.